Przy mikrofonie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, a w naszym studiu w RMF FM fantastyczni goście, pisarze Grzegorz Kazdepkę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Hubert Klimko-Dobrzeniecki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się, jest jeszcze jedna bohaterka naszej rozmowy i to jest książka Królik po islandzku, która właśnie się ukazała nakładem wydawnictwa Wielka Litera. Zielona okładka, białe napisy i piękna kobieta z warkoczami a la jeleń
kobieta
na okładce.
Syrena, a tą bohaterką, o której musimy wspomnieć, która jest współautorką książki Na krwawym mierze. Ola Cieślak, znakomita ilustratorka, graficzka, z którą mam przyjemność współpracować z Olą przy książkach dla dzieci. Ta tymczasem książka jest bardzo nie dla dzieci, jest bardzo dla dorosłych.
O tym za chwilę. Tak jest.
Lubimy też dorosłych.
Chciałam wam powiedzieć o swoim wrażeniu po lekturze waszej książki i zastanawiam się, na ile to będzie dla was komplement. Ciekawa jestem. Przeczytałam waszą książkę uważnie i zrobiłam się bardzo głodna.
Jest to komplement, myślę.
Tak, książka...
Ale jedzenia czy literatury bardziej?
I tego powiem wam szczerze.
No to świetnie, to nam się udało.
Cieszę się, ponieważ książkę my sami tak o niej trochę myślimy, ale też parę osób już taki uknuło termin. Z sympatią, ale jednak rzeczywiście z przymrużeniem oka, że jest to literacki food porn, bo książka opowiada o smakach życia na różne sposoby rozumianych. Jest to w ogóle książka dwóch facetów już po 50, którzy mają wciąż niebywały apetyt na życie i którzy, wspominając swoje różne przypadki, przygody, wiążą to, co się wydarzyło w przeszłości ze smakami, które pojawiły się także na naszym podniebieniu. Ukrywaliśmy gdzieś na okładce książki informacje, że wewnątrz czytelnicy znajdą bonus w postaci przepisów, naszych przepisów, bo my jesteśmy facetami gotującymi, a jak wiadomo, faceci gotujący to są ci najfajniejsi faceci, z którymi się najprzyjemniej
żyje. No właśnie, żeby dzwonili, kiedy wrócę, bo oni mają co jeść.
Ukrywaliśmy, że tam są przepisy, żeby broń Boże nikt nie pomyślał, że jest to książka kucharska, jest to
no
po prostu literatura.
Tak, to jest literatura, tak.
Ale
są
ma pobudzić apetyt. Tak, ma pobudzić
apetyt. Tak.
Na ile te historie przez was opisane, bo rzeczywiście Grzegorz wspomniał o tym, że to są takie przeżycia opisane przez was, które zostają na zawsze, wy je wygrzebaliście ze swojej pamięci. I teraz pytanie do was obu, na ile one są prawdziwe, a na ile one są zmyślone?
One
w jakich
są,
proporcjach?
Tak, one myślę, że są prawdziwe, a niektóre są bardzo prawdopodobne. Tak myślę. Ale no oczywiście to nie jest reportaż, to jest literatura, więc z Grześkiem potrafimy się posługiwać pewnymi narzędziami, żeby to była literatura piękna, a nie reportaż. Natomiast to są historie z naszego życia, tak, w większości przypadków.
Literatura, moja przynajmniej, zawsze wyrasta korzeniami z mego życia, z moich przeżyć i wydaje mi się, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że 85% tego, co opisałem, wydarzyło się w taki sposób, w jaki to opisałem, z tym, że sztuka z kolei ma w samym swoim słowie już zawartą pewnego rodzaju sztuczność, więc do tego życie, które prawdziwe doprawiłem, jak rasowy kucharz, jednak takimi literackimi smaczkami, żeby ta książka sprawiała też przyjemność tym, którzy bardziej szukają właśnie literatury, niż ploteczek.
Ja bym tak, sztuka, raczej nie sztuczność, tylko sztyk może, sztuk, coś tam, jakoś umiejętność bardziej w to.
Kolega Hubert jest z Wiednia, proszę państwa, spędził tam ostatnich 11 lat życia.
To jest trauma, w tej książce jest opisana zresztą, tak?
To prawda, jest opisana, nie będziemy za wiele zdradzać słuchaczom, czytelnikom.
No, miasto Freuda, tak? Cały czas się leczę.
Powiedziałabym, że wspomnieliście, że to jest książka dla dorosłych, powiedziałabym, że to jest książka wyłącznie dla dorosłych.
Wyłącznie, tak.
O ile Hubert znane jest z tego, że dla dorosłych pisał, o tyle Grzegorz, jeżeli chodzi o literaturę dla dorosłych, to nie...
No nie, ja jestem znany ewentualnie jako publicysta, który czasami dzieli swoimi miernymi przemyśleniami na sprawy naszego świata. Hubert zaryzykował, bo pomysł książki Królik po islandzku był pomysłem Huberta, to Hubert zaproponował, ażebyśmy razem...
No ale 5 lat na ciebie czekałem.
jak to było z waszej perspektywy.
Właśnie Hubert powinien rozpocząć, ponieważ
on
jest też rzeczywiście tym demiurgiem, który sprawił, że książka powstała.
No tak, pomysł w mojej głowie powstał 5 lat temu, ale szukałem partnera albo partnerki, żeby takie coś zrobić. Z Grześkiem poznaliśmy się na festiwalu kilka lat temu, zaczęliśmy sporadycznie wymieniać maile, a potem bardziej mniej sporadycznie. Grzesiek został uwięziony w Australii w czasie zarazy. Ja jestem zawsze uwięziony w Wiedniu, także no ale był Skype, rozmawialiśmy i pisaliśmy listy. Jak Grześ wrócił już do Polski, ja napisałem do niego mail, w którym padła propozycja i opisałem tego całego królika, powiedzmy sobie, nie mogę spoilerować, tak? Ale on przestał do mnie pisać. przestał pisać, ja myślałem, kurczę...
Grzegorz, nie Królik.
Tak, Królik, tak. Grzegorz. Ja sobie pomyślałem, że no kurczę, obraziłem faceta, ja jakieś tam zabójstwa i w ogóle on pisze dla dzieci. No nie znam go aż tak blisko, żeby zaryzykować. Może źle poszło. Chciałem tu przytoczyć, bo to jest myślę ważne, bo nas połączy święty Jan Nepomucen, na punkcie którego mam świra, to znaczy zbieram pomniczki, fotografuję i tak dalej. I stało się tak, że napisałem na okładkę tak zwanego blubra słowackiemu autorowi, Pawłowi Rankowowi, który wydał w Polsce książkę Legenda o języku. Mniej więcej thriller jest osnuty. Tam jest historia właśnie świętego Jana Nepomucena. I Grzesiek kupił sobie tę książkę tutaj w Warszawie i napisał do mnie maila, że kupił książkę, że widział, że napisałem na okładkę i ja do niego odpisałem, to ty się na mnie nie gniewasz? On, jak się nie gniewam? Myślałem, że ty się na mnie gniewasz, bo zamilkłeś. A ten spam, na spam poszła poczta.
Wiemy coś o tym.
Tak, i przeczytał i zaczęliśmy pisać książkę. Nie mając wydawcy, po prostu. Spodobało się
ale
i zaczęliśmy.
Ale mając pomysł.
Tak, pomysł był.
Właściwie pomysł, ponieważ pytają nas już pierwsi czytelnicy. Ich jest malutko jeszcze, bo przecież książka dopiero to naprawdę, dopiero przyszła na świat, ale na razie leży na porodówce w wydawnictwie i jeszcze nie ruszyła między ludzi. Niemniej już paru czytelników miało, tych najbliższych, i pytają nas czasami osoby, które nas znają mniej dobrze niż nasze żony, jak się pisze książkę we dwóch. To nie jest tak, proszę państwa, że myśmy siedzieli przy komputerze razem i walczyliśmy o każde zdanie. Każdy z nas napisał po 15 opowieści, które rzeczywiście w przypadku obu nas łączą się w jakąś większą całość, ale jest to rodzaj takiego kolażu z naszego życia. W wypowiedzi Huberta padło słowo, które może sugerować słuchaczom, iż napisaliśmy kryminał, bo tam padło słowo zbrodnia. Nie, to nie jest kryminał. Nie, zastrzegam nie dlatego, że jakoś kryminałów sobie nie cenię. Cenię sobie dobre kryminały, ale sam nie jestem autorem kryminałów innych niż tylko dla dzieci, a to jest książka, która raczej, jeżeli ma z czymś do czynienia, to po prostu z taką dobrą obyczajówką.
Myśmy się też zamienili rolami w sumie, bo tak, Grzesiek napisał pierwszą książkę dla dorosłych, a znany jest jako świetny pisarz literatury dziecięcej, tak? A ja napisałem następne pół książki dla dorosłych, ale kiedyś napisałem jedną książkę dla dzieci. Ale ja myślę, że u Grześka to pójdzie też w stronę dorosłych, bo no czytałem wszystkie opowiadania, bo to był taki ping-pong, tak? Ja wysyłałem mu swoje opowiadanie, potem on wysyłał swoje. To nie trwało tak tydzień, czasami to miesiące trwało, prawda? Nie dawaliśmy sobie jakichś takich sztywnych ram czasowych. Ale no ma chłop talent, można powiedzieć, dla dorosłych też.
Można powiedzieć, słyszeli państwo.
Tak, można powiedzieć.
Jest to jakieś poklepywanie autora książek dorosłych.
To są opowiadania. Jest ich, jak mówicie, każdy po 15. Tak, dobrze tak. Pamiętam, prawda? Tak. Jest ich tutaj 30 w Króliku po islandzku. I one są związane z najważniejszymi albo z ważnymi momentami w waszym życiu. Tak. Chciałam was zapytać, na ile to grzebanie w przeszłości, w pamięci uruchomiło jakieś takie wasze wspomnienia, emocje, że ucieszyliście się z tego powodu, że to z tej swojej pamięci wygrzebaliście.
Ja książkę dla dorosłych chciałem napisać już dawno, dawno temu, zanim się mój syn urodził, ale gdy miałem 22 lata, dowiedziałem się, że będę ojcem i zacząłem odkładać napisanie książki
dla dorosłych. Przez następne 26 lat.
Tak, odkładałem aż do momentu, gdy mój syn Kacper skończył 26 i uświadomiłem sobie, że ja właściwie wreszcie mam prawo, ale chyba też umiejętności, ażeby napisać książkę dla dorosłych. I prawdę mówiąc, ta książka uruchomiła we mnie tyle emocji, że ja trafiłem na, sam siebie wysłałem na psychoterapię, żeby przegadać pewne sprawy, które się tam gdzieś we mnie kotłowały przez całe lata. Także dlatego, że rzeczywiście zacząłem pisać kolejną książkę dla dorosłych. Zresztą na prośbę moich czytelników, moi czytelnicy niektórzy, ci, którzy czytali moje książki przed 20 laty, ci pierwsi czytelnicy, są już dorosłymi osobami, które nieustannie wręcz bombardują mnie mailami, prośbami, SMS-ami, bo czasami z nimi jestem zaprzyjaźniony albo zakolegowany bliżej, z prośbą, bym wreszcie zrealizował tę obietnicę sprzed lat i napisał książkę dla dorosłych. We mnie to uruchomiło bardzo dużo, rzeczywiście, i mam nadzieję, że zapoczątkowało podróż, która da mi większy spokój z samym sobą.
Okay. Czego ja tobie życzę. Bardzo ja dziękuję. Jestem ciągle niespokojny, pisząc dla dorosłych. Ja się wystraszyłem w sumie w pewnym momencie, pisząc te opowiadania. Kurczę, to już jestem taki stary. Tam, pamiętasz, ktoś się do nas zwracał. No bo dla nich na przykład 80 lata, dla niektórych to są zamierzchłe. No jesteśmy według nich tak zwanymi dziadalsami. Przepraszam za kolokwializm. Więc mówię, ojejku, już tyle czasu minęło i wracamy, ale też się ucieszyłem, że pamka jeszcze działa i nie trzeba ginkgo jojoby brać tak bardzo.
To też objaśnia. Widzę jednak w sobie ten nawyk autora książek dla dzieci, że jednak wszystko trzeba objaśniać. Objaśnię, że książka nie dzieje się w latach 80. tylko, ale rzeczywiście no my jesteśmy obydwa już po 50.
No niektóre są
zakochani w literaturze Hrabala między innymi i ta miłość też jest widoczna w tej książce, która chociaż opowiada czasami trudne rzeczy, ale jednak jest taką przesiąkniętą taką miłością do każdego życia w jego najbardziej sami nad, przepraszam, gównianym aspekcie.
No wiesz, trochę Czechosłowacji jest
tak,
też tam.
I tam mamy...
Pociągi są.
Mamy i właśnie dzieciństwo, i nastoletnie chmurne lata, i opowieść, zresztą w moim wypadku akurat zabawną, o śmierci mego ojca, chociaż brzmi to teraz paradoksalnie i okrutnie.
To jest świetne, naprawdę.
Przechodzimy przez od lat PRL-u do no, tej naszej galopującej rzeczywistości, która nas wszystkich wzięła w kierat.
Tak.
Ta wasza literatura pachnie. To jest...
Dziękuję.
A to świetnie, tak, bo to wielki komplement, pachnie. Naprawdę. Jak pachnie, to jest dobrze.
Pachnie latami 80., ale nie tylko.
Och, to, pachnie... ja pamiętam, jak pachniało lat 80. To nie wiem, że był komplement, wiesz?
To znaczy...
Ale to udało wam się przy pomocy języka wywołać u czytelnika takie emocje, ale... czyli że ktoś jest głodny po lekturze
wcześniej,
książki.
Z 70. ciągniemy do końca tutaj, do zarazy
ja widzę,
i dalej.
Zobaczymy.
Do zarazy, no więc właśnie na pandemii się kończy, tak, jeżeli chodzi o cezurę czasową. To jest trochę książka hultajska, a z drugiej strony czytam na pierwszej stronie dedykację waszą dla żon waszych, znaczy każdy dla swojej, dla Agnieszki i dla Zosi.
O Boże, to miała być tajemnica. Miałem książkę podarować w rocznicę ślubu, ale dobrze, bardzo dobrze.
No ale jak już ktoś tę książkę ma w rękach, to widzi na pierwszej stronie, że ją zadedykowaliście swoim żonom. I teraz pytanie, w takim razie, jak to z tym waszym hultajstwem jest?
No cisza taka. Jak? No jesteś hultajem?
No, każdy z nas bywa jednak hultajem. Ja nigdy nie opowiadałem o sobie w takich chuligańskich
to
klimatach.
To takie słowo, z Nisiuskiego.
Tak, ja przyznam, że gdy przyjechałem do Warszawy z mojego rodzinnego Białegostoku, to przyjechałem do Warszawy po pierwsze od razu założenie, że będę utrzymywał się z pisania, z literatury. Ja chciałem być takim rzeczywiście facetem, pisarzem, nie jak Prus, który się zagłębia w smak Magdalenki wyciąga jakieś wspomnienia, tylko chciałem być takim Markiem Twainem, Jackiem Londonem, kimś, kto po prostu daje swoim czytelnikom radość, jednocześnie zapewniając jednak przeżycia literackie. I to hultajstwo w naszym życiu pewnie jest i było. Prawdę mówiąc, jestem przekonany, że moja żona mnie pokochała właśnie za ciepłe hultajstwo. Tak, tak. Nie kryję tego do tej pory i ja się staram oczywiście swoimi różnymi hultajstwami walczyć, ale nie zawsze wygrywam.
Moja mówi żona, że mnie też kocha z tego powodu, że się przy mnie nie można nudzić. Także to jest w porządku. Ja tak wcześniej nie myślałem jak Grześ, żeby zostać pisarzem, ale się przydarzyło. Mieszkałem na Islandii i było ciemno, więc musiałem coś robić, więc zacząłem pisać książki. Debiut miałem w 99 roku, chociaż tutaj źródła w Polsce podają inaczej, ale ja wydałem tomik poezji w 99 za własną kasę i to był wielki sukces literacki, bo wszystkich posłów islandzkich zmusiłem do kupienia tego tomiku, a drugi już był normalnie regularny w wydawnictwie w 2000 roku wydałem i dopiero potem przeszedłem do prozy, tak? Więc ja zacząłem pisać z powodów ciemności, myślę.
No, ale wielkim sukcesem jest to, że dzisiaj nie musimy płacić za wydawanie naszych książek.
No nie, no
to
wspaniałe
prawda.
To jest.
O tytuł jeszcze chciałam was zapytać, bo o tej Islandii, o której Hubert wspomniał, Królik po islandzku został wybrany. Jedno z opowiadań, ono jest na końcu książki, tak. To chyba też nie zdradzimy wielkiej tajemnicy.
Tytuł wraz z okładką zaprojektowaną przez Olę Cieślak, na okładce której widać syrenę. Bardzo mi się kojarzy z takim trochę polskim cwaniactwem, co to potrafią sprzedać wszystko.
Królika po islandzku jako syren.
Jest tu jakiś przewrotnego, bardzo polskiego, bardzo, bardzo takiego zabawnego, przewrotnego. Tytuł wybrał Hubert, bo uznałem, że on jako pomysłodawca książki ma prawo do tytułu. Ja się nie kłóciłem. Inaczej niż Królik po islandzku tej książki, pisząc ją nie nazywałem sobie w głowie. Ona mi się bardzo, ten tytuł zrósł z naszym tekstem. I prawdę mówiąc, gdy było zawahanie w wydawnictwie, czy pod takim tytułem, czy innym, to poczułem oburzenie. No, tylko pod takim.
Myśmy się przyzwyczaili. Zresztą mówisz o tego, ten mail był pierwszy też zatytułowany Królik po islandzku i tak to poszło. Ale no tak, Grześ, próbowaliśmy rozmawiać o okładce i trochę było projektów, tak? I Grześ do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj, jest syrenka taka dziwna, jest tytuł Królik po islandzku. Ja się zacząłem śmiać, bo ja nie przeczytałem do końca tego maila. Mówię, kurczę, to MultiPython, to bierzemy to, bierzemy to.
No chcieliśmy na okładce Gołą Babę, ale okazało się, że wydawca się przestraszył, iż Facebook Gołej Baby nie opublikuje.
Absolutnie nie.
No więc jest pół naga właściwie, bo widać nagi ogon.
Tak, tak, syrenki. Dorsza.
Syrenki.
Teraz przed wami, ponieważ książka jest wydana, za chwilę będą czytelnicy mogli po nią sięgnąć w księgarniach, ale będą też pewnie spotkania autorskie i już się zaczynają. Czy wy, są pisarze, którzy jak już napiszą, to już oddają tę książkę i właściwie najchętniej to chcieliby się nakryć kołdrą i już nie wychodzić, tylko pisać coś następnego. Czy wy lubicie takie spotkania z czytelnikami? Czy one mogą dla was, tak doświadczonych pisarzy, jakimi jesteście i już takimi, którzy mieli tych spotkań autorskich w ogóle dziesiątki, setki, tysiące, czy takie spotkania mogą być dla was jeszcze w jakiś sposób inspirujące, ciekawe? Czy czegoś od tych ludzi możecie się dowiedzieć? Albo są takie pytania, na których wam jeszcze nikt nigdy nie zadał, a fajnie, że takie spotkania są, bo może takie pytanie paść.
Ja czekam na spotkania. Chcę, żeby ta książka długo żyła. Może żyć dłużej jeszcze poprzez spotkania, poprzez ludzi. Dla nich napisaliśmy książkę. Ja lubię spotkania. Są pisarze, którzy nie lubią. Ja znam takich. Najczęściej właśnie mówimy o tej przysłowiowej kodrze i jest książka, ja już nie chcę. Ja lubię ludzi w ogóle. Dlatego lubię się z nimi spotykać. A mogę ci powiedzieć, że nawet spotkanie dla dwóch osób bywa bardziej inspirujące niż dla setki. Ciekawe pytania padają, czasami mnie ciekawe, czasami zwariowane, czasami coś się można od tych ludzi też dowiedzieć. Także czerpię z ludzi. To jest inspiracja. Człowiek to jest inspiracja zawsze dla mnie. Także czekam. A poza tym wiele nie jeździłem teraz w zarazie, bo było to jak było. Także jeszcze czekam. Poczwórnie mogę powiedzieć, bo tak. Jeździmy razem. To jest wielka przyjemność z Grześkiem pojeździć i spotykać się z ludźmi. To są całkiem inne spotkania. Trochę już mieliśmy ich, prawda? Grześ jest nawet tak uzdolnionym sprzedawcą, można powiedzieć, że sprzedał książkę na jednym spotkaniu, która jeszcze nie wyszła, ale wysłaliśmy egzemplarze ludziom.
Ja wyjaśnię,
bo on był jak ten sprzedawca z powieści Sienkiewicza, który sprzedawał tam szczeble drabiny.
Drzazgi. Tak, drzazga z drabiny, która się przyniosła się Jakubowi. Wyjaśnię, nie to, że byłem takim po prostu okropnym komiwojażerem literatury, tylko pojechaliśmy na spotkania w Lubuskie, do Zielonej Góry, do miejscowości Żary w Lubuskiem i z taką pasją, jak się okazało, opowiadaliśmy w naszej książce, że obecne na spotkanie osoby po prostu rzuciły się do mojego notesu, wpisały na siłę swoje adresy, wcisnęli nam pieniądze i po prostu powiedzieli, że nasi cudowni czytelnicy powiedzieli, że będą czekali na książkę. Ta książka wczoraj, mam nadzieję, drogie wydawnictwo, została już wysłana wczoraj, czyli przed targami książki, bo mówimy w dniu, w którym targi się rozpoczynają. I już. A jeszcze powiem o spotkaniach. Królik po islandzku pozwolił mi ponownie zadebiutować w roli autora na spotkaniach autorskich, ale jednak z osobami dorosłymi, bo ja owszem mam za sobą setki, jeśli nie tysiące spotkań autorskich. Uwielbiam je. One są dla mnie ważne jako dla autora literatury dla dzieci, ponieważ ktoś, kto pisze dla dzieci, musi się z dziećmi spotykać, ażeby wiedzieć, co dla dzieci jest ważne, co wydaje mi się na tyle istotne, że chcą zadać pytanie albo zwierzyć
się tego, co
się śmieszy, tak. Co, spotkanie z dziećmi to jest jednocześnie poligon literacki, kiedy możemy czytać nasze teksty i pilnie strzygąc uchem obserwować reakcje. I miewam na te spotkania bardzo często moich czytelników dorosłych, którzy po prostu, no bo piszę książki tak, żeby i dorośli je czytali, te dla dzieci, ale są inne spotkania. Tym razem przychodzą tylko dorośli i proszę państwa, jest zakaz przychodzenia dzieci na spotkania dotyczące Królika po islandzku, bo to jest naprawdę książka po prostu dla dorosłych. I już. Przychodzą teraz osoby dla dorosłe. Te spotkania mają innego rodzaju temperaturę. No ja jestem też trochę rozpuszczony przez to, że moje spotkania z dziećmi są przeważnie gigantyczne. To jest 200-300 osób. Tutaj te spotkania dla dorosłych są bardziej kameralne.
Całego poprawczaka ale ja myślę, nie wprowadzimy.
Ale ja myślę, że w czerwcu zaczniemy spotkania no właśnie w takich kameralnych kilkudziesięciu osobom gronie, to liczę na to, że pod koniec września już będziemy mieli na spotkaniach po prostu Stadion Narodowy.
Słuchajcie, życzę wam wszystkiego dobrego, żeby ta książka poszła w świat i żeby ludzie, może ktoś na przykład zechce po lekturze takiego opowiadania coś ugotować? Czemu nie? Bo rozumiem, odżegnujecie się od tego, że to nie jest książka kucharska. Ja wiem, ale
część
tam są
przepisów jest
takie...
jadalnych, tak.
Nie,
tak.
Wszystko, my tymi przepisami karmimy nasze żony, to one dlatego między innymi nas kochają, ponieważ my je nieustannie dokarmiamy także tymi przepisami.
Niektórymi, tak. Schabowe tych... po koszalińsku to
może
tak,
nie.
Raczej nie.
Tak, ale wytłumaczę, no jeszcze o jedną rzecz, przepraszam, wiem, że czas goni, bo to przez radio i to na pewno już coś ważnego, ale myśmy się wahali, czy to jest dobry czas na to, żeby wydawać tego typu książkę. Mówi o dobrym czasie, myśląc o na przykład wojnie, która się toczy w Ukrainie. Ja jestem czytelnikiem, który bardzo łaknie literatury i nieustannie szuka w niej też o wytchnienia od świata. A mimo to po 24 lutym, po 24 dnia lutego zacząłem mniej czytać książek, a więcej informacji po prostu prasowych. I już poczułem w sobie taki rodzaj potrzeby ucieczki, takich ferii, wakacji, sanatorium właściwie od złych wiadomości. I mam nadzieję, że nasza książka oprócz tego rzeczywiście może pomóc komuś zbudzić apetyt na życie, to jednocześnie da wytchnienie od złych myśli, które czasami nas ogarniają, gdy słyszymy o tym, co się wydarzyło za wschodnią granicą.
Mieliśmy dylemat, czy wydawać, czy nie wydawać, ale doszliśmy do wniosku z Grześkiem i z wydawnictwem, że się nie damy niedobremu panu. I dostarczymy ludziom wytchnienia, zadumy. No, niech emocji, tak.
I uśmiechu, bo to jest dla nas ważne, żeby pisać o rzeczach nawet smutnych w taki sposób, żeby też się uśmiechać.
Życzę wielu emocji czytelnikom waszej książki.
Bardzo
zakończmy
dziękujemy.
W takim razie nasze spotkanie, naszą rozmowę. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Grzegorz Kastetka, Hubert Klimko-Dobrzaniecki.
Kłaniam się.
Królik po islandzku w księgarniach.